między biegunami.
Wielki tydzień, program Między Biegunami, wyjątkowy dzisiaj program, bo też wyjątkowy dzień przed nami, ale będzie właśnie też o wielkim tygodniu na Sycylii dzisiaj, bo w dzisiejszym programie połączymy się z Piotrem Trybalskim. Kuba Niziński.
Bartek Piziak.
Bartku, Sycylia to będzie temat numer jeden. Ja już powiedziałem, Piotr Trybalski, czyli nasz znajomy podróżnik, który fotografuje w podróży, jest teraz i przemierza kilometry przez Sycylię, spoglądając na te tradycje sycylijskie, jeżeli chodzi o Wielki Tydzień, a one są bardzo malownicze.
Tak, między kolejnymi procesami połączymy się, drodzy Państwo, na żywo z Piotrem. Natomiast chcielibyśmy dzisiejszym programem Was troszeczkę zainspirować do samodzielnej organizacji podróży, gdzie jesteście w stanie wszystko tak naprawdę przy pomocy komputera, stron internetowych, systemów rezerwacyjnych, bardzo prostych dzisiaj w obsłudze, zorganizować.
Zorganizować i to właściwie nie wychodząc z domu, zupełnie nie wychodząc z domu, dopiero na sam na samolot, lotnisko. Na lotnisko jadąc, trzeba tam się wybrać. Sycylia to jest takie miejsce, które jest już w obrębie, gdzie jest ciepło. Cieplej przynajmniej teoretycznie, bo jak wiemy dzisiaj Piotr Trybalski już do nas pisał SMS-a, że jest bardzo chłodno.
No tak, ale Sycylia to też, pamiętajmy, największa wyspa na Morzu Śródziemnym. 25 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest jednak, to nie jest wysepka.
To jest
jednak
wyspa.
Duży ląd oderwany gdzieś tam od tych Włoch kontynentalnych. No i to ukształtowanie terenu też jest bardzo zróżnicowane. Pamiętajmy, no, Etna, wulkan, ponad 3 kilometry wysokości, drodzy Państwo, i tych gór tak naprawdę wewnątrz wyspy, no jest sporo, to jest górzysta wyspa.
No, ta Etna, która się wznosi malowniczo nad wyspą i spogląda na wszystko, co się dzieje na wyspie, jest imponująca.
Jest imponująca i też będąc chociażby w Katanii, w której my ostatnio mieliśmy okazję lądować, to jest niesamowite widowisko też, jeżeli lądujemy w ciągu dnia i mamy dobrą widoczność. Czasami uda się gdzieś tam bliżej krateru też samolotom kołować, więc to jest coś niesamowitego, widząc tak ogromną górę i momentalnie za chwilę schodząc do poziomu morza, bo lotnisko w Katanii położone jest tuż przy wybrzeżu.
Inspirując do wyjazdów w programie Między Biegunami, też wybieramy takie kierunki, gdzie można po prostu wylecieć z Krakowa i to jest jakby kluczem, chociaż zachęcamy też do szukania oczywiście połączeń z innych lotnisk, ale z Krakowa połączenie na Sycylię akurat jest.
Tak, z Krakowa połączenie na Sycylię jest bezpośrednie, a nawet jest ich, można powiedzieć, kilka. Możemy tutaj skorzystać z oferty różnych linii lotniczych, tych, które nazywamy liniami niskobudżetowymi, a więc z założenia powinniśmy polecieć tam stosunkowo tanio.
No i
Z założenia, bo oczywiście ceny biletów lotniczych zróżnicowane są w zależności od pory roku.
Od daty, terminu.
Wielokrotnie w naszym programie Państwu opowiadaliśmy, że po prostu, żeby kupić tani bilet, trzeba czasami dostosować się do ceny, do atrakcyjnej ceny i czasami z tym terminem po prostu być elastycznym, no niż kupować bilety w szczycie sezonu, gdzieś w środku
Bartek,
okresu wakacyjnego.
Zgodnie z zasadą, albo masz czas, albo pieniądze.
No tak, dokładnie ta zasada tutaj do biletów lotniczych znakomicie się sprawdza. No i ja Państwu jako inspirację taką na świeżo, można powiedzieć, bo sprzed
kilku tygodni
nasz ostatni wyjazd rodzinny na Sycylię, który ma miejsce w okresie ferii zimowych. Bilety lotnicze kupione kilka miesięcy wcześniej, bodajże na przełomie października, listopada ubiegłego roku, kosztowały nas 120 zł od osoby. Oczywiście w tej cenie mamy wliczony tylko bagaż podręczny. My sobie na całą rodzinę, na 5 osób, którą wyjeżdżaliśmy tą grupką, dokupiliśmy jeden bagaż rejestrowany i tutaj rozdzielając na 5 osób koszt biletów z tym jednym bagażem rejestrowanym o wadze 20 kg, to było 160 bodajże złotych. No i to tutaj mówimy o terminie na przełomie stycznia, lutego. Jak Państwo zapytacie, jaka pogoda na Sycylii? Zróżnicowana. I znowuż, w górach śnieg, na Etnie konkretna masa śniegu. Tak naprawdę na drogach dojazdowych pod ten szczyt także sporo śniegu i warunki zimowe. Natomiast tutaj temperatura nawet spadała poniżej zera, no ale mówimy o wysokościach 2200 metrów nad poziomem morza. Natomiast już na wybrzeżu Morza Śródziemnego były dni, że temperatura dochodziła do 15-17 stopni Celsjusza. No i to była taka temperatura dla nas bardzo przyjemna. Przede wszystkim dużo słońca, więc w porównaniu do tego, co mieliśmy wtedy w Polsce, było bardzo przyjemnie. Więc trzeba być gotowym i planując podróż na tak dużą wyspę, jaką jest Sycylia, trzeba wziąć pod uwagę, że na różne warunki też musimy być przygotowani, ale jeżeli będziemy chcieli zostać na wybrzeżu, to możemy być pewni, że te temperatury będą zazwyczaj powyżej 8-10 stopni Celsjusza.
Bartku, jeżeli chodzi o tanie linie lotnicze, zawsze mam ten dylemat i to też powtarzamy, bo nasi słuchacze też mają dylematy podobne. Jak wcześniej kupuje się bilety w dobrej cenie na tanie linie lotnicze?
Wiesz, tutaj pandemia mocno pokrzyżowała różnego rodzaju plany i różnego rodzaju, można powiedzieć, też zasady kupowania biletów lotniczych, bo rynek lotniczy został wywrócony przez pandemię do góry nogami i my w tym momencie troszeczkę wracamy do tej normalności na rynku lotniczym. Zaczynają wracać różnego rodzaju promocje. Wcześniej można powiedzieć, że mieliśmy też na przykład już w miarę tak dobrze rozpracowane, w które dni może być taniej, kiedy pojawiały się jakieś promocje. Nawet pory dnia czasami miały znaczenie, kiedy te systemy linii lotniczych były po prostu przeładowywane. Więc
teraz się pozmieniało.
Teraz się pozmieniało, więc warto być zapisanym na różnego rodzaju newslettery, kiedy linia lotnicza informuje o jakichś wyprzedażach biletów, promocjach. Warto po prostu szybko zareagować. No i to jest informacja, która i zasada, która się specjalnie nie zmieniła. Warto kupować bilet lotniczy tak minimum 3-4 miesiące przed wyjazdem w przypadku tanich linii lotniczych. W przypadku linii tradycyjnych minimum 2 miesiące przed. Oczywiście, jeżeli ten nasz termin wyjazdu też będzie bliższy wakacji, warto za biletem wcześniej, rozglądać się wcześniej. Tak pół roku przed wyjazdem już warto go szukać. Natomiast u nas sprawdza się zasada, na przykład jedna z linii lotniczych, którą aplikację mam zainstalowaną w telefonie, wysyła takie komunikaty, że robią wyprzedaż, mają jakąś zniżkę, dodatkowo mają jeszcze taki klub lojalnościowy, który upoważnia tam do zniżki na poziomie 10 euro za bilet. No i taka wiadomość zadziałała w przypadku biletów na Sycylię. Dzięki temu szybka decyzja, sprawdzenie terminu ferii. Decyzja, no i bilety w tej podstawowej wersji za 100 parę złotych.
I to biorąc pod uwagę też termin, który linie lotnicze zdają sobie sprawę z tego, że w Polsce są ferie i też to zapotrzebowanie na bilety Polaków będzie zdecydowanie większe w tym okresie,
tak,
więc to jest też ważne.
Aczkolwiek od kilku lat, ze względu na to, że te ferie w całym kraju naszym są rozproszone i są tak naprawdę rozciągnięte na bodajże półtorej miesiąca, jeżeli mówimy o wszystkich regionach Polski, no to też ferie są, ale wiadomo, no tutaj też oczywiście specjaliści od sprzedaży w liniach lotniczych doskonale zdają sobie sprawę, kiedy one są w Małopolsce i kiedy
jasne,
trzeba podciągnąć ceny biletów z lotniska w Krakowie czy z lotniska w Katowicach, ale warto te dwa lotniska co najmniej też sprawdzać, bo tutaj w przypadku tych dwóch przewoźników niskokosztowych, które operują z Krakowa i z Katowic-Byszowic, naprawdę można znaleźć dobre ceny. My teraz na żywo, siedząc tutaj w studiu Radio Kraków, drodzy Państwo, sprawdziliśmy sobie bilety na przykład na miesiące wczesnojesienne, wrzesień, październik w kierunku listopada. No i na przykład tak na szybko, bez specjalnych poszukiwań, w okolicach 150-200 zł w wersji podstawowej, czyli bez żadnych jasne, dodatkowych usług, bilety w kierunku Sycylii złożyliśmy.
Bartku, już będę przyspieszał nieco, bo Piotr Trybalski na nas czeka na połączenie, więc
a procesja nie poczeka.
A procesja na niego nie poczeka. Chciałem cię dopytać, bo biorąc pod uwagę też koszty noclegów, no, które wzrosły ewidentnie w Polsce i w tej części Europy, mam wrażenie, że na Sycylii jest taniej niż u nas już teraz.
No,
nie bardzo tanio, ale taniej.
Muszę przyznać, że My byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni cenami na Sycylii podczas naszego wyjazdu. Też noclegi rezerwowaliśmy odpowiednio wcześniej przez popularny portal do
rezerwacji apartamentów.
Tak, apartamentów, hoteli, które Państwo znajdziecie w internecie. I cena noclegu w takich prywatnych kwaterach czy apartamentach dla naszej pięcioosobowej grupy oscylowała w okolicach 250-300 zł za dobę. No i to jest też bardzo fajne, że w przypadku takich serwisów możemy sobie przeróżne obiekty przeglądać, dobierać. My preferujemy właśnie takie miejsca, w których też możemy, mamy na przykład całe miejsce do dyspozycji naszej rodziny. No i dzięki temu trafiliśmy na przykład do fantastycznego, kamiennego, tradycyjnego sycylijskiego domu gdzieś nieopodal miasta Ragusa. Kilka kilometrów od wybrzeża. Po środku, można powiedzieć, pól uprawnych, winnic i gajów oliwnych. Świetne miejsce po prostu, do którego nigdy nie trafilibyśmy, wyjeżdżając na przykład z biurem podróży, czy korzystając tylko i wyłącznie z oferty hotelowej. Więc tutaj
i dobra,
też
ceny teraz jeszcze?
250-300 zł za dobę za 5 osób, czyli powiedzmy sobie średnia cena 50-60 osób.
Drodzy
za
Państwo,
dobę za
to
osobę.
Hostel w Polsce obecnie jest droższy, jeżeli chodzi o noclegi.
Tak, no i też wiadomo, że jest łatwiej poruszając się grupą 4- czy 5-osobową, bo też pod względem transportu tutaj po prostu wynajmujemy samochód. I dodajmy, że w takich miejscach, drodzy Państwo, gdzie sezon turystyczny oczywiście wypada przede wszystkim w miesiącach letnich, w takich miejscach jak na przykład wyspy, bardzo dużo firm, które świadczą usługi turystyczne poza sezonem, obniżają ich ceny. Do takich firm należą firmy wypożyczające samochody i w tak popularnych lokalizacjach turystycznych te samochody poza sezonem są bardzo, ale to bardzo tanie. Mały samochód czteroosobowy można było wynająć na tydzień za około 300 zł. I to są wszystkie koszty, oczywiście poza paliwem, ewentualnie jakimś ekstra ubezpieczeniem, o czym warto też na Sycylii pomyśleć, bo styl jazdy Sycylijczyków powoduje, że trudno znaleźć tam samochód, który nie jest gdzieś tam wyobdzierany z jakimiś rysami, uszkodzeniami.
A bez sensu koszty ponosić.
Tak, więc
dodatkowo
ubezpieczenie tutaj w ogóle we Włoszech, a na Sycylii w szczególności, warto dodatkowo wykupić. Natomiast nas większe auto, pięcioosobowe, z większym bagażnikiem i z tym ubezpieczeniem pokrywającym wszelkie szkody, kosztowało 500 zł za tydzień. Czyli znowu mówimy o kwocie około 80 zł
za
80 zł za dzień.
Za dzień, no tak. Tak
a
tak,
za osobę to 10 no
tak,
zł.
Tak, drodzy Państwo, my cały czas będziemy zachęcać także do tych podróży, które się samemu organizuje, bo one mogą być...
Przede wszystkim są proste. Dzisiaj są one proste. Kupujecie Państwo bilety lotnicze, organizujecie noclegi, wynajmujecie samochód, ubezpieczenie turystyczne, o tym też pamiętajcie. I tak naprawdę świat stoi przed Wami otworem.
I tak naprawdę jeszcze bez znajomości języka do tego wszystkiego powoli. To się zaczyna sztuczna inteligencja podpowiadać nam w różnego rodzaju tłumaczach, że...
Ja się sztucznej inteligencji boję, więc jednak bazuję na swoim włoskim, który jest bardzo ograniczony.
Drodzy Państwo, zachęcamy oczywiście do wyjazdu na Sycylię. Teraz taki wiosenny okres, więc to jest dobry moment. Na jesień już także Bartek wspominał o tym, żeby rezerwować, a my za kilka chwil będziemy na Sycylii fizycznie, to znaczy będzie Piotr Trybalski, który będzie opowiadać o tym, o tych ostatnich dniach spędzonych w tym miejscu. W Radiu Kraków dzisiaj w programie Między Biegunami już na wstępie o tym mówiliśmy. Jesteśmy na Sycylii. Bartek Piziak opowiadał o swoich doświadczeniach ostatnich z Sycylią i do tego tematu jeszcze wrócimy, ale teraz zgodnie z obietnicą przenosimy się na wyspę, gdzie jest nasz przyjaciel, człowiek, który niejednokrotnie był gościem programu Między Biegunami, Piotr Trybalski. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, witam z Sycylii, na której jest właśnie 3,5 stopnia Celsjusza i chwilę temu padał grad.
Czyli nie rozpieszcza ją u was Włochy południowe?
Nie, jednak puchówka właśnie w okresie marca, kwietnia jest podstawowym wyposażeniem każdego turysty, który na Sycylię się wybiera, bo no, w górach bywa naprawdę, naprawdę skrajna pogoda. Na wybrzeżu mieliśmy plus 20 i moczyliśmy stopy w morzu, a teraz walczymy z chłodem i właśnie opadami gradu.
To dokładnie tak samo jak my mieliśmy w czasie ferii zimowych, kiedy to, o którym to wyjeździe Państwu wcześniej opowiadaliśmy. Natomiast Piotrze, Wielki Tydzień, Wielka Sobota. Wy nieprzypadkowo na Sycylię pojechaliście. Wasz wyjazd związany jest wyłącznie z obchodami Wielkiego Tygodnia. Ty doskonale jesteś naszym słuchaczom też znany jako fotograf w podróży. Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na Sycylię pojechać?
W tym czasie.
A tu was zaskoczę, bo wszystko jest związane, czy też było związane nie tyle co z fotografią, a z muzyką. To dawne dzieje, kiedy jeszcze szukałem swoich muzycznych takich, może nie tyle co korzenia, ale inspiracji i trafiłem kiedyś na taki sycylijski zespół, który się nazywa Banda Ionica, który się specjalizuje, uwaga, w marszach pogrzebowych, sycylijskich marszach pogrzebowych, muzyka sycylijska związana właśnie z tymi dosyć smutnymi momentami w naszym życiu. I idąc tropem tego zespołu trafiłem na muzykę związaną w ogóle z liturgią tutaj, no, można powiedzieć kościoła na Sycylii, co było dla mnie absolutnie zjawiskowym odkryciem i zakochałem się w tym smutku, w tej nostalgii tej muzyki. No i kiedy się okazało, że takie zespoły właśnie występują, grają w czasie procesji Wielkiego Tygodnia, kiedy okazało się, że to jest jeszcze niezmiernie fotogeniczne, bo nie ukrywam, że przyjechaliśmy i dla muzyki, i dla zdjęć, postanowiliśmy ruszyć na Sycylię, no i od soboty, minionej soboty jesteśmy tutaj, przemieszczamy się od miasteczka do miasteczka.
Myśląc o Sycylii w tym Wielkim Tygodniu, tak jak mówiłeś o tym, że kapela, która gra na pogrzebach, że zmieniasz branżę, ale to nie o to chodzi. Myśląc o tym Wielkim Tygodniu, co już widzieliście na swojej drodze?
To plan jest taki, żeby codziennie być w innym miejscu, tutaj w tak zwanym interiorze, tak to nazwę, w piątek, największe obchody Trapani, ale wcześniej wszystkie te miasteczka w okolicach środka Sycylii, dokładnie w środku Sycylii, bo zaczęliśmy w Ennie, to jest miejsce, gdzie jest, no, można powiedzieć, taki geometryczny środek Sycylii, stoi tam obelisk. Potem byliśmy w Aidone, San Fratello, w Leonforte, to są małe miasteczka położone gdzieś na szczycie wzgórz, takich tutaj, na których po prostu, z których jest wspaniały widok. No i procedura jest dosyć prosta. I rano, i wieczorem, w zależności od dnia Wielkiego Tygodnia, konfraternie, czyli takie bractwa religijne, organizują pochody, marsze, celebrujące konkretny dzień Wielkiego Tygodnia. Wygląda to w ten sposób, że zbierają się w jednym z kościołów, w jednej z parafii, no w zależności od miejscowości. W Ennie to jest 16 parafii, więc te procesje idą od niedzieli palmowej do środy, no kilkadziennie przez całe miasto, wszyscy w ubraniach, w przebraniach, kaptury z wyciętymi otworami na oczy, które oczywiście kojarzą się dosyć jednoznacznie, ale to wynika li tylko z naszego zakochania w popkulturze, no i z tego takiego niezbyt miłego, mówiąc delikatnie, wykorzystania tej symboliki, bo to wszystko przyszło na Sycylię z Hiszpanii i te takie bardzo wzniosłe celebracje z muzyką, smutną, pogrzebową muzyką, ale piękną jednocześnie, z tym uczestnictwem, to co jest chyba dla mnie tutaj najbardziej nie tyle co zaskakujące, ale no, robi wrażenie, uczestnictwo wszystkich ludzi w całe miasteczka idą z takimi pochodami, mnóstwo młodych ludzi, więc idzie się od kościoła do kościoła, tam się odbywają modlitwy, jakieś krótkie nabożeństwa, w zależności też od dnia tygodnia, no, niesie się różne rzeczy na ramionach, bo i wielkie figury Chrystusa, i wielkie figury Matki Boskiej, na przykład byliśmy w czasie Niedzieli Palmowej w miejscowości Aidone, gdzie niosą 12 apostołów, to są wielkie takie figury, specjalną techniką wykonane, dosyć lekkie, ale duże, gdzie ci apostołowie właśnie dochodzą do bazyliki, pukają do drzwi, tak żeby ich do tej bazyliki wpuszczono. No jest to wszystko bardzo, bardzo malownicze, bardzo folklorystyczne, ale w takim nieturystycznym rozumieniu, jednocześnie działające na emocjach. No ja tutaj widzę mnóstwo osób płaczących, starsze osoby, młode osoby. No to żywa tradycja, która ma nomen omen kilkaset lat, bo pierwsze marsze, z tego co co doczytałem, odbywały się już 400 lat temu. Te konfraternie no, liczą sobie po 300, po 400 lat.
Prosto z Sycylii, o obchodach Wielkiego Tygodnia, Piotr Trybalski, który dzisiaj jest gościem programu Między Biegunami.
Program Między Biegunami na antenie Radia Kraków. Dzisiaj łączymy się z Sycylią, rozmawiamy o Sycylii. Naszym gościem jest Piotr Trybalski, fotograf podróży, który aktualnie spędza Wielki Tydzień i Triduum Paschalne właśnie na tej największej wyspie na Morzu Śródziemnym. Piotrze, podpytywaliśmy cię, jak wyglądają obchody Wielkiego Tygodnia. Wspominałeś o tych procesjach, konfraterniach. Natomiast samo Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, dzisiaj Wielka Sobota, one nawiązują też oczywiście do Kościoła katolickiego, tak jak mamy to w wydaniu w Polsce, ale czy coś specjalnego dzieje się podczas tych dni na Sycylii, takiego jak chociażby te procesje, o których wspominałeś, które przez cały Wielki Tydzień mają w różnych miejscach, odbywają się?
Oj, to jest złożone i różne w zależności od miejscowości. Potem konkurują trochę ze sobą w celebracjach. No byliśmy z San Fratello, gdzie środa, czwartek, piątek to jest czas takich, no nie wiem jak to nawet nazwać, celebracji polegających na tym, że osoby bardzo, bardzo bogato przebrane z ogonami końskimi, które mają naśladować ogony diabła, z maskami, z wyrzuconym czerwonym jęzorem, nazywani Żydami, chodzą po całym mieście i przeszkadzają, grając na takich trąbkach, sygnałówkach, chodzą aż do piątku, aż do tego najważniejszego przed zmartwychwstaniem dnia Wielkiego Tygodnia, chodzą i po prostu chrześcijanom przeszkadzają w celebracji. Znowu w Mezojuso to są obrządki i obrządki związane z tą diasporą z Albanii, która gdzieś tam jeszcze chyba w czasach, o ile dobrze pamiętam, Imperium Osmańskiego, uciekła z obszaru właśnie Bałkanów na Sycylię i oni się tutaj, zresztą Mezojuso, miasto Józefa, miejsce Józefa, gdzieś tutaj osiadła. Natomiast w Trapani, Wielki Piątek przede wszystkim, zaczyna się procesją, która trwa 24 godziny. I to jest kilkadziesiąt różnych figur noszonych właśnie w tych procesjach. Każda z tych figur w jakiś sposób obrazuje takie momenty z męki Chrystusa, noszonych po mieście. Ludzie śpią, wstają i wchodzą do tej procesji, więc są to no, tej natury celebracji, raczej takie, których w Polsce się no, nie za bardzo, z tego co wiem, uskutecznia w takiej formie, w takim wymiarze i w takiej skali.
Ja myślę, że też Sycylia to jest takie dobre pole doświadczalne, bo ja miałem okazję być w tym okresie zimowym, w okresie ferii, tegorocznych ferii u nas w Małopolsce zimowych, kiedy w Katanii miało miejsce. Ja właściwie wylatywałem z Katanii w dniu, kiedy rozpoczynały się obchody Tygodnia Świętej Agaty, czyli patronki Sycylii, Katanii, i po prostu widziałem te przygotowania, to wszystko, jaki to był rozmach. Byłem w stanie sobie wyobrazić, że na ulicach tego miasta położonego u stóp Etny następnego dnia będzie ponad milion osób. Na ulicach Katanii po prostu tak ogromna liczba ludzi się zbierze, żeby celebrować właśnie postać świętej Agaty. Natomiast ja mam wrażenie, że Sycylia też jako wyspa, jako taki oderwany ten ląd od włoskiego lądu, jest takim miejscem, gdzie te tradycje w dalszym ciągu są żywe. Natomiast Piotr, powiedz mi, czy teraz w Wielkim Tygodniu, jako obserwujesz, jako dziennikarz, jako obserwator, fotograf, czy młodzi ludzie dalej angażują się chętnie, też młodzi Sycylijczycy, w te wszystkie obrzędy?
No ja powiedziałbym, że to przede wszystkim młodzi ludzie, bo osób w takich, nazwijmy to, wieku senioralnym, które no jakoś stereotypowo, przynajmniej w naszym obszarze wiary, związane są z celebracją różnych wydarzeń w kościele. No nie mówię o pielgrzymkach do Częstochowy, gdzie mnóstwo młodych ludzi chodzi, ale jakiś taki stereotyp myślenia jest, to tutaj jest wręcz odwrotnie. To przede wszystkim młodzi ludzie, te konfraternie to są przede wszystkim młodzi ludzie, bardzo dużo młodych ludzi idzie w procesjach, dzieci też poprzebieranych. Czasami patrzymy i nie wierzymy własnym oczom, bo to wygląda w ten sposób, że budzi skrajne skrajne, uśmiecham się teraz mówiąc, to budzi skrajne wrażenie, bo widzi się grupkę 4-5-letnich, 6-letnich dziewczynek przebranych za siostry zakonne z wielkimi krzyżami na piersi, które idą w procesji. No są to wrażenia, mówię, no czasami skrajne, bo do końca tego nie rozumiemy, a jednocześnie wiemy, że to nie jest na pokaz, bo te procesje nie są dla turystów, to jest dla ludzi, to w tym uczestniczą mieszkańcy. No, gdy byliśmy w Lonforte, całe miasto w zasadzie w 100%, a gdy ta procesja przeszła w inną część miasta, to ta pozostała część miasta była totalnie wyludniona, tam nie było żywego ducha. To są, no, skala jest niewyobrażalna, przynajmniej dla mnie.
Czy twoje relacje na żywo z Triduum Paschalnego, z Wielkiego Tygodnia Sycylii można gdzieś śledzić, można gdzieś znaleźć w internecie?
Tak, na moim Instagramie Piotr Trybalski można śledzić stories, które regularnie tutaj wrzucamy z Dorotą, więc są i filmy, i zdjęcia z tego, co się dzieje na bieżąco. W miarę na bieżąco, bo tutaj z internetem są dosyć duże kłopoty wewnątrz wyspy.
Właśnie też przepraszamy za te trochę trudności w odbiorze, bo to też z internetem związane. Piotr, bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Pozdrowienia dla Doroty, skoro jesteście razem. Piotr Trybalski był gościem dzisiejszego programu Między Biegunami. Piotrze, raz jeszcze szerokiej drogi.
Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie do audycji i do zobaczenia, do usłyszenia.
A my jeszcze z Państwem się nie żegnamy, bo to jeszcze nie koniec dzisiejszego programu Między Biegunami. Będziemy mieć w tym ostatnim wejściu także zaproszenie. Zaproszenie na coś większego, jeżeli chodzi o podróże. W programie Między Biegunami zgodnie z obietnicą jeszcze wracamy do tego, co przed nami. Ja przypomnę raz jeszcze, dzisiaj byliśmy na Sycylii. Dzisiaj Piotr Trybalski opowiadał o tym wielkim tygodniu na Sycylii. Ja myślę, że jest to bez wątpienia motywacja na podróż. Też wiele słyszałem o Hiszpanii właśnie w tym okresie.
Hiszpańska Galicja.
Tak jest. Wielkiego Tygodnia, więc to musi być coś absolutnie niesamowitego i za każdym razem, jak rozmawiamy z naszymi gośćmi o tym temacie, to ja mówię, w przyszłym roku to zrobię. Oczywiście później zapominam i znowu rozmawiam o temacie Wielkiego Tygodnia w programie Między Biegunami. Na Sycylię oczywiście w tym roku można się wybrać i bez wątpienia zachęcamy, ale jeżeli chodzi o motywację, tych motywacji będzie bardzo dużo także w najbliższym tygodniu, podróżując trochę wirtualnie podczas spotkań z gośćmi festiwalu Navigator, który w Nowochódzkim Centrum Kultury rozpocznie się już w piątek.
Tak jest. Mamy dla Państwa zaproszenie na 3 dni podróżniczych inspiracji. Potężna dawka, myślę, pozytywnej energii z gośćmi festiwalu Navigator.
Jak to zawsze na festiwalach
tak
podróżniczych.
No, takie spotkania właśnie po to są organizowane, żeby przede wszystkim inspirować, ładować się tą pozytywną energią i planować kolejne podróże. Natomiast w Nowochódzkim Centrum Kultury w piątek wieczór filmowy. W sobotę czekają na Was warsztaty, spotkania z podróżnikami, a także festiwalowe targi. Będą także warsztaty dla najmłodszych, mały nawigator.
Ale o tym za chwilę.
Mhm. Kilku gości możemy tutaj wymienić, żeby Państwa zachęcić też do zerknięcia w program, bo piątek wspomnieliśmy filmowy, cały wieczór. Myślę, że wielu słuchaczy Radia Kraków w salę kinową NCK bardzo dobrze wspomina i wielokrotnie mieliście okazję tam być, więc...
Zwłaszcza, że wyremontowana teraz
tak
jest jeszcze.
Tak jest, więc tutaj możliwość do zobaczenia naprawdę bardzo dobrych obrazów, czy to związanych z górami, czy z kinem drogi, na Was czeka. Natomiast w sobotę mamy tutaj zestaw świetnych prelegentów. Busem przez świat Tomek Michniewicz, Mateusz Waligura, człowiek, który niedawno dotarł do bieguna południowego po samotnej wędrówce. Także w sobotę projekcja filmu Happy Olo o Olku Dobie, nieodżałowanym naszym kajakarzu. No i kolejnych szereg spotkań, których już tutaj nie będę wymieniał, po to, żebyście Państwo mieli...
Tak, można zajrzeć na stronę internetową Nowochódzkiego Centrum Kultury. Ale Bartek, wspomniałeś o warsztatach dla dzieci Mały Nawigator i ja ostatnio w programie Radia Kraków Kultura rozmawiałem również o nawigatorze festiwalu, ale także o kulturowym spojrzeniu na świat i podczas tych warsztatów odbędą się spotkania o wikingach i ewentualnie o literaturze skandynawskiej, o baśniach skandynawskich, a opowiadała mi o tym Renata Leśniakiewicz, która właśnie te warsztaty będzie prowadzić.
Będę prowadziła zajęcia poświęcone właśnie wikingom, którzy przecież no, w kontekście tego festiwalu podróżniczego są bardzo wdzięcznym tematem. Odkrywcy, nawigatorzy, żeby tutaj nawiązać do tego tytułu festiwalu. Oni też gdzieś tam napędzali historię wczesnośredniowieczną europejską, więc na pewno bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawa kultura, w którą można się zagłębić, nie tylko poznając jakieś podstawowe fakty związane z ich codziennym funkcjonowaniem, ale właśnie skupiając się bardziej na tych aspektach związanych z wierzeniami, z pewną taką fantastyką, ponieważ będziemy rozmawiać o magicznych zwierzętach w mitologii skandynawskiej, o smokach, o koniach, złotych dzikach, krukach i tak dalej. I będziemy rozmawiać o runach, piśmie wikingów, które no, szczególnie współcześnie obrosło w takie magiczne konotacje, prawda? Pojawia się właśnie w różnego rodzaju filmach, w dziedzinie fantastyki, chociażby w Harrym Potterze.
Wykorzystywany jest po prostu w popkulturze obecnie.
Dokładnie tak, zresztą jak cała, mam wrażenie, mitologia wikingów, która inspirowała różnych twórców, począwszy gdzieś tam chociażby od Tolkiena, prawda, który bardzo czerpał właśnie z tej takiej germańskiej tradycji, z tego germańskiego, skandynawskiego dziedzictwa kulturowego. I również stworzył własny alfabet oparty na piśmie runicznym, wykorzystał poszczególne mity, postaci właśnie takie jak smok Fafnir czy krasnoludy, których imiona są zaczerpnięte bezpośrednio ze źródeł staroislandzkich. Więc na pewno takie elementy również podczas warsztatów się pojawią. Będziemy sobie o tym mówić, o tej pewnej ciągłości, która trwa od epoki wikingów aż po czasy nam współczesne.
Czym jest pismo runiczne?
Pismo runiczne było alfabetem przystosowanym do rycia w drewnie i w kamieniu, używanym do różnych celów. Tak naprawdę my dzisiaj, mówiąc o runach, myślimy o tym aspekcie magicznym. I rzeczywiście runy były wykorzystywane do zapisywania różnego rodzaju zaklęć, ale w dużej mierze, właściwie przeważnie, były używane do pisania pewnych inskrypcji upamiętniających zmarłych, do wznoszenia kamieni runicznych, gdzie właśnie opowiadano, że taka osoba zginęła podczas wyprawy, czy że wzniesiono dany kamień na pamiątkę po ojcu, po bracie, po synu. Do tego głównie były wykorzystywane runy.
Ile jest mitologii, fantastyki w wikingach? To jest dużo fikcji w tym jest?
Ja myślę, że te elementy fantastyczne są bardzo istotne w kulturze wikingów. Nawet w sagach tak zwanych rodowych, w sagach, w których pojawiają się już historyczne postaci, nieodłącznie znajdujemy pewne elementy, no właśnie magiczne, nadprzyrodzone, odwołania do dawnych bogów, do jakichś praktyk związanych chociażby z przepowiadaniem przyszłości, czy zrzucaniem jakichś klątw. Więc na pewno ten element fantastyczny cały czas jest obecny i cały czas gdzieś tam się pojawia i fascynuje. Natomiast sama mitologia skandynawska jest tutaj szczególnie wdzięcznym takim źródłem inspiracji dla współczesnej popkultury, dlatego chociażby, że jest to jedna z najlepiej poznanych mitologii europejskich, czy w ogóle indoeuropejskich. A my głównie jesteśmy przyzwyczajeni do tej mitologii klasycznej, greckiej, rzymskiej, ten tutaj krąg kulturowy śródziemnomorski.
I wydawałoby się, że ona jest najlepiej poznana.
Tak by się wydawało, rzeczywiście. Natomiast mitologia wikingów na szczęście zachowała się w świetnej formie tak naprawdę, dzięki źródłom staroislandzkim. Tutaj właśnie Islandia była tym obszarem, gdzie ze względu na pewną izolację przetrwały manuskrypty zapisujące dawne poematy, dawne opowieści o bogach i bohaterach, tak zwane obie Eddy tutaj są szczególnie ważnym źródłem, Edda poetycka oraz Edda prozaiczna, napisana już przez jedną osobę, przez uczonego historyka, męża stanu Snorriego Sturlusona. Edda poetycka to z kolei no, pewnego rodzaju kompilacja. To jest zbiór różnych pieśni o bogach i bohaterach, powstałych w różnym czasie, stworzonych przez różne osoby.
Renata Leśniakiewicz, a o nawigatorze zdecydowanie więcej znajdą Państwo także na stronie Radia Kraków Kultura. Tam zachęcam do odszukania podcastu, gdzie jest o tym temacie. Bartek, właściwie w takim razie zaczynamy święta, a Państwa zapraszamy na nawigatora i na festiwal w Nowochódzkim Centrum Kultury, który już za tydzień, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję.
Bartek Pisiak
i Kuba Niziński. Do usłyszenia.
Wesołego, alleluja.
Wesołego. Między biegunami.